Już prawie 11 minut po 14. Dzień dobry, przed mikrofonem Edyta Wołosik. To ważny czas dla wielu uczniów, ale też, a może przede wszystkim dla ich rodziców. Od poniedziałku w naszym regionie trwa rekrutacja do szkół średnich. Wyjątkowa i inna niż w ubiegłych latach, bo o miejsca w dalszej edukacji starają się dwa roczniki. Gimnazjaliści i ósmoklasiści. I dziś o tym będziemy rozmawiać w następującym gronie. Pozwolę sobie przedstawić Państwa w kolejności alfabetycznej. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych imienia generała Władysława Andersa w Białymstoku, Renata Frankowska.
Dzień dobry Państwu.
Dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku, Leszek Kochanowski.
Dzień dobry.
Zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I doradca zawodowy Iwona Zaborowska.
Dzień dobry, witam Państwa.
To zaczniemy od tych takich podstawowych informacji, czyli zasad rekrutacji, czyli uczeń kończący szkołę podstawową, ósmą klasę, czy też oddział gimnazjalny, wygaszanych gimnazjów. Co powinien zrobić?
Rekrutacja trwa od 13 maja do 18 czerwca. Przede wszystkim myślę, że każdy uczeń na początku powinien przemyśleć, jaką przyszłość sobie planuje, prognozuje, co chce w życiu robić i ewentualnie, czy chce studiować, czy też chce być przygotowany do jakiegoś zawodu. Każdy z kandydatów do szkoły ponadpodstawowej musi wypełnić w formie elektronicznej na ankietę związaną, druk związany z deklaracją co do wyboru szkoły. Potem go wydrukować i podpisać oraz złożyć w szkole tak zwanego pierwszego wyboru właśnie do tego 18 czerwca do godziny 16. Jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, to może ten wniosek wypełnić odręcznie, a formularze są dostępne w sekretariatach każdej ze szkół ponadpodstawowych. No i później trzeba czekać też na decyzję, czy udało się do tej szkoły ponadpodstawowej dostać, czy też nie. Te wyniki będą opublikowane 5 lipca o godzinie 10. W tym roku wprowadziliśmy jako miasto Białystok taką zmianę, że można dokonać tego wyboru do sześciu placówek oświatowych. Kryteria, bo pewnie to też Państwa interesuje, to wyniki egzaminu ośmoklasistu lub egzaminu gimnazjalnego, oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z języka polskiego, matematyki, dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcie wymienione na tym świadectwie, jak również tak zwana aktywność społeczna. W pierwszej kolejności oczywiście laureaci olimpiad, konkursów przedmiotowych, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty. Oni są w pierwszej kolejności przyjmowani do placówek ponadpodstawowych.
Tu też przy tej rekrutacji można powiedzieć, że jest taka gwiazdka dotycząca terminów i dotycząca językowych klas i klas sportowych, bo tutaj trzeba przeprowadzić też dodatkowe postępowanie.
Tak, tam testy sprawnościowe w przypadku klas sportowych, to wiadomo, że trzeba być odpowiednio przygotowanym od strony fizycznej, tak to nazwijmy, żeby do takiej klasy trafić. Ja myślę, że wszyscy ci, którzy są zainteresowani tym, by do szkoły ponadpodstawowej trafić, to wiedzą, bo ta wiedza jest powszechna i w szkołach prowadzonych przez miasto Białystok i takie informacje można znaleźć i w internecie. Myślę, że wszyscy ci, którzy są zainteresowani, to wiedzą, gdzie tych informacji szukać i wiedzą też, co trzeba złożyć, żeby móc o miejsce w szkole się ubiegać.
Ja tylko dodam, że ta rekrutacja też do tych oddziałów rozpoczęła się 13 maja, ale trwa krócej, bo do 22 maja do godziny 16. A z Państwa punktu widzenia ten początek, nie decyduje kolejność zgłoszeń, oczywiście, to wiemy, tak? Tylko te kryteria, o których Pan prezydent mówił. A jak te pierwsze dni rozpoczętej w poniedziałek rekrutacji wyglądają? Czy uczniowie rzeczywiście już przynoszą dokumenty? Panie dyrektorze, Leszek Kochanowski, 14 Liceum Ogólnokształcące.
Tak, rzeczywiście jest. Postęp rekrutacji możemy obserwować na stronie naboru, o której mówił pan prezydent. Jest tam taka zakładka jak zainteresowanie właśnie wyborem poszczególnych oddziałów I muszę powiedzieć, że no, nie ukrywam, to też jest nasz jakiś niepokój, główne zainteresowanie, że codziennie albo nawet kilka razy dziennie zaglądamy, czy kolejni kandydaci rejestrują się na stronach naszych szkół. I muszę powiedzieć, że ta oferta 14 liceum budzi zainteresowanie, bo następuje przyrost kandydatów. Często to jest w tej chwili jeszcze na poziomie rejestracji elektronicznej. Jeszcze te dokumenty w formie właśnie podpisanego dokumentu do szkoły nie dotarły, ale już są wypełnione w formie elektronicznej. Są wypadki, są w moim wypadku, w przypadku właśnie 14 liceum, są oddziały, gdzie już połowa uczniów na 29 możliwych miejsc do poszczególnego oddziału się zarekrutowała, więc to jest dobra oznaka. Dostrzegamy też właśnie zainteresowanie, różny poziom zainteresowania poszczególnymi oddziałami, ale no właśnie, czas jest jeszcze długi, jeszcze dobrych kilka tygodni, w związku z tym wiem na pewno, że to, ta różnica będzie, że te rzeczy będą się zmieniały. Także możemy powiedzieć, że chyba też troszkę w zestawieniu z poprzednimi latami, kiedy ta rekrutacja była rozciągnięta w dłuższym okresie czasu, to w tym roku obserwujemy pewną mobilizację kandydatów do szkoły i właśnie taką gotowość do składania dokumentów już po rozpoczęciu rekrutacji.
Właśnie na początku naszej audycji powiedziałam, że to ważny czas dla wielu uczniów, ale też, a może przede wszystkim dla ich rodziców, ale nie dodałam, że dla nauczycieli i dyrektorów szkół również, tak jak pan mówi, że spoglądacie na te dane, jak to wszystko wygląda. Czy też tak jest w Zespole Szkół Technicznych imienia generała Władysława Andersa w Białymstoku? Dyrektor Renata Frankowska.
Tak, powoli dokumenty spływają do szkół. Część osób, która nie jest w stanie poradzić sobie z systemem elektronicznym, przychodzi do szkoły, prosi o pomoc i takiej pomocy też udzielamy, pomagając w wypełnianiu tych druków. Sprawdzamy rzeczywiście tą ilość dokumentów złożoną drogą elektroniczną. W przypadku mojej szkoły w ciągu tych 4 dni okazuje się, że jednak ilość dokumentów złożonych bezpośrednio, nie w systemie, a w szkole, jest w zdecydującej jakby większości. Może to wynika z tego, że w przypadku szkół zawodowych młodzież zainteresowana jakby nauką w tych szkołach głównie pochodzi z okolic miasta Białegostoku, aczkolwiek chciałabym zwrócić uwagę na to, że edukacja na czasie to chyba hasło, które przyświeca i jest to hasło, które oddaje w pełni jakby odzwierciedlenie tego, jak w tym momencie wyglądają szkoły zawodowe miasta Białegostoku i jak przebiega kształcenie w tych szkołach.
Nie ma co ukrywać, że ten moment rekrutacji to też taki czas rywalizacji pomiędzy poszczególnymi placówkami oświatowymi. Każda ze szkół stara się przyciągnąć jak największą ilość uczniów, zaproponować jak najciekawszą ofertę. Ja obserwuję nie tylko z punktu widzenia zawodowego, ale też jako Białostoczanin to, w jaki sposób szkoły się reklamują po to, by tych uczniów pozyskać jak najwięcej, bo od tego zależy też ilość oddziałów w poszczególnych placówkach. Zależy szkołom na tym, by ci uczniowie byli jak najlepsi i trafiali akurat właśnie do nich. I powiem to jest ciekawe też z socjologicznego punktu widzenia, w jaki sposób w tej chwili szkoły rywalizują o tego ucznia, by dotarł on właśnie do nich.
W Białymstoku do wyboru jest 15 liceów, 11 techników i 8 szkół branżowych pierwszego stopnia. Panie prezydencie, wspominał o tym, że w porównaniu do poprzednich lat wybrać można maksymalnie 6, a nie 3 szkoły, czyli 2 razy więcej. Czy rzeczywiście takich wyborów widzicie to, że dokonują uczniowie? Bo jak ja z nimi rozmawiałam, to jednak mówili, 3-4 to może, żeby już nie za dużo tego było.
Niekoniecznie rzeczywiście wiedzą czy znają nazwy szkół, są zdecydowani co do szkoły pierwszego, drugiego, trzeciego wyboru. Natomiast kiedy rozmawiają z nami, to mówimy, doradzamy, że w przypadku, jeżeli zależy danej osobie na pozostaniu w danej konkretnej szkole, to należy wybierać jak najwięcej kierunków kształcenia, profili, bo to daje większą gwarancję w momencie, kiedy system będzie przydzielał tę młodzież do placówek oświatowych. Wskazujemy, podajemy jeszcze, w których placówkach miasta Białegostoku kształci się o podobnych profilach, czy też zawodach, kiedy młodzież jakby dopytuje, ale wskazanie 6 placówek w przypadku niektórych osób jest kłopotliwe.
To była taka propozycja ze strony radni miasta Białegostoku, a też ze środowiska nauczycielskiego, bo nie ukrywajmy, że wśród radnych są osoby, które wykonują ten zawód, żeby akurat w tym roku, kiedy jest ten podwójny rocznik, tak to nazwijmy, który idzie do szkół ponadpodstawowych, żeby zrobić większy wybór. Chociaż rzeczywiście przypomnę to, co jest najistotniejsze, że rekrutacja jest oddzielna w przypadku uczniów, absolwentów szkół podstawowych i w przypadku gimnazjów, więc jak gdyby tutaj tak to wygląda. Natomiast mówię, taka była sugestia, żeby zrobić więcej, czy będą z tego ucznia wykorzystali. Zobaczymy.
Lepiej mieć większy wybór, niż go nie mieć. Panie prezydencie, ważne jest to, że uczniowie, ich rodzice muszą mieć świadomość, że jeżeli na pierwszym miejscu wpiszą daną szkołę, to musi być to ta szkoła wymarzona, w której ten kierunek odpowiada ich upodobaniom, bo gdy dostaną się do tej pierwszej szkoły, spełnią te wyniki, liczba punktów będzie wystarczająca, to już kolejne nie będą brane pod uwagę te wybory, prawda? Nie ma tak, że jakiś uczeń dostanie się do 6 szkół wybranych, a ktoś do żadnej, tak?
Nie, no oczywiście, ten pierwszy wybór jest najistotniejszy, bo mówię, on będzie rzutował potem, co się z danym uczniem będzie działo przez kolejne lata jego nauki w szkole ponadpodstawowej.
Jeśli chodzi o ten system rekrutacji miejskiej, to w nim nie biorą udziału szkoły prywatne, społeczne, czy też liceum ogólnokształcące przy Politechnice Białostockiej. To znaczy, można rekrutować i wybrać 6 szkół w miejskim systemie i niezależnie od tego składać dokumenty w innych szkołach.
Oczywiście, można tutaj skorzystać z oferty szkół niepublicznych, które funkcjonują na terenie miasta Białegostoku, czy też tak jak pani redaktor powiedziała, Liceum Politechniki Białostockiej, można tam aplikować o miejsce. Ja tutaj nie mam zbyt wielkiej wiedzy w zakresie tego, jakie jest zainteresowanie tymi szkołami, czy też jest tam dużo chętnych, którzy chcą się uczyć. Może z wyjątkiem Liceum Politechniki Białostockiej, bo to jakąś wiedzę mam i wiem, że ta akurat szkoła cieszy się dużą popularnością, bo pewnie ci, którzy myślą o tym, żeby później studiować na Politechnice Białostockiej, to wybierają akurat to liceum. Natomiast ta oferta, o której mówimy, jest, ten system rekrutacyjny dotyczy szkół publicznych.
Czyli można wybrać 6 szkół publicznych i niezależnie od tego drugim torem ubiegać się o przyjęcie do tej szkoły prywatnej, społecznej, czy też do liceum ogólnokształcącego przy Politechnice Białostockiej. No właśnie, a jakich wyborów powinni dokonywać uczniowie i ich rodzice, bo nie oszukujmy się, w dużej mierze czasami jest to podyktowane też taką podpowiedzią rodziców, doradca zawodowy Iwona Zaborowska.
Tak, zdecydowanie rodzice często odgrywają pierwsze skrzypce i o ile one są bardzo takie racjonalne i świadome, to rzeczywiście rodzic może być dobrym doradcą. Myślę, że najważniejszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, to są z jednej strony zainteresowania i to, w czym jestem dobry, co lubię robić, jakie są moje talenty, jakie mam kompetencje, a z drugiej strony, i postawiłabym to na równorzędnym miejscu, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Kogo poszukują tak naprawdę pracodawcy? Bo nie sztuką jest skończyć szkołę, nawet dobrą szkołę, czy zawodową, czy liceum, później studia, wyjść na rynek pracy i powiedzieć, oto jestem specjalistą, to teraz czekam na propozycję pracy, a tej pracy może po prostu nie być tutaj w regionie, tak? I myślę, że powinniśmy brać pod uwagę też to, kogo poszukują nasze lokalne firmy.
Czyli zacząć tak od drugiej strony. Najpierw się zorientować, jaki jest ten rynek pracy i jaki on może być za te 3, czy też 4, czy też za 5 lat, a nie na zasadzie gdzieś tam pójdę i może ta praca się znajdzie.
Tak, dokładnie tak.
A jeśli chodzi o tą rolę rodziców, gdzie jest ta granica?
Znaczy, to jest bardzo specyficzna sytuacja, bardzo trudna i bardzo indywidualna, tak? Jeżeli rodzic jest taki bardzo dominujący i wszystko wie najlepiej w różnych obszarach życia, to często też najlepiej wie, jaką szkołę wybrać dla swojego dziecka. Jeżeli ma dobry kontakt z tym dzieckiem, jeżeli wspólnie byli u doradcy zawodowego, u wychowawcy i śledzili te postępy i zainteresowania i rodzic jest w stanie określić, w czym jego dziecko jest dobre, to myślę, że ten wybór będzie bliższy tym zainteresowaniom i tym, czego oczekuje też dziecko. No, bardzo niekomfortowa sytuacja jest, a wiemy, że takie też się zdarzają, jak rodzice przychodzą i mówią do doradcy, proszę przekonać moje dziecko, żeby poszło do takiej i takiej szkoły.
A tak, tak bywa, tak?
Tak bywa, albo proszę mu wybić z głowy taką i taką szkołę, albo taki i taki kierunek, tak? I wtedy rzeczywiście są duże dylematy, bo to jest wybór rodzica, być może jakieś jego niespełnione marzenia i ambicje, tak? A absolutnie nie jest to wybór konsultowany z dzieckiem, więc trzeba jakiś tutaj złoty środek oczywiście znaleźć. Ja jestem za tym, żeby rodzice jak najbardziej wspierali swoje dzieci, bo to oni spędzają ze swoimi dziećmi najwięcej czasu i naprawdę jak się z nimi rozmawia, jak przychodzą na konsultacje, to bardzo wiele widzą innych zupełnie rzeczy niż my widzimy w szkole pracując z młodzieżą, więc połączenie tej wiedzy, takiego obiektywizmu doradcy, tak? Często z wykorzystaniem jakichś narzędzi, testów doradczych i takiego funkcjonowania społecznego w rodzinie daje naprawdę bardzo dobry efekt w postaci dobrego wyboru.
Ja myślę, że właśnie ten aspekt dotyczący przyszłości jest najważniejszy, żeby mieć świadomość tego, że ten wybór, którego dokonuje się w tej chwili, będzie rzutował na to, co będzie miało miejsce, załóżmy, za 10 lat. To jest bardzo trudne, bardzo trudne do tego, żeby świadomie wybrać szkołę, która, nie wiem, gwarantuje dobry zawód albo dobre studia, żeby już w tym momencie wiedzieć, na jaką szkołę się zdecydować. I tutaj rola doradców zawodowych, też rola rodziców, żeby w jakiś sposób te dzieci ukierunkować. Nie tam na zasadzie takiej, że słuchaj, musisz iść do szkoły X, bo ja tam 30 lat temu skończyłem tą szkołę i to świetna była wówczas szkoła, bo rynek szkół też się zmienia. To nie jest tak, że jest coś dane raz na zawsze i ciągle szkoła, której absolwentem jest, załóżmy, dany rodzic i jest tą wyjątkową, najlepszą na terenie miasta Białegostoku na przykład, bo to, mówię, jest cały czas płynny. Natomiast mówię, ten aspekt dotyczący tego, że ten wybór szkoły ponadpodstawowej będzie miał wielki wpływ na nasze życie zawodowe za ileś tam lat i przez ileś czasu, być może nawet przez całe życie zawodowe, będzie uzależniony. A mówię, osoba, która ma naście lat, to nie jest coś takiego łatwego i prostego, żeby takiego wyboru właściwego dokonać już teraz.
Jest tak, może to takie stereotypowe myślenie, może takim stereotypem teraz tutaj taki przykład podam. Dzieci lekarzy czy prawników muszą być lekarzami i prawnikami, prawda? W mniemaniu wielu rodziców, którzy wykonują.
To się zmienia, tak? Jakby ja, jak pracuję z młodzieżą, również z liceów, z tych klas takich mocniej sprofilowanych, to rzeczywiście jeszcze paręnaście lat temu, to oni po prostu przychodzili i mówili, tak, będę lekarzem, będę prawnikiem, bo gdzieś tam, nawet w środowisku rodzinnym tak się mówiło. W tej chwili coraz więcej rodziców jest świadomych i jakby mówi, no fajnie by było, żebyś był, bo to jest moja pasja, ale jeżeli interesuje cię coś innego, to bardzo proszę, tak? Więc na szczęście idzie to w dobrą stronę, ale te dzieciaki często wybierają zawód, wśród którego wzrastały, bo go znają, bo jakoś im bliżej, tak? Bo rozwijają swoje zainteresowania i w tym nie ma też nic złego.
Ale myślę, że dla wielu takich rodziców niedopuszczalna, czy też może niewyobrażalna byłaby sytuacja, że ich dziecko wychowane w środowisku lekarskim czy prawniczym przychodzi i mówi, a ja będę znakomitym szefem kuchni.
Szefem kuchni. Gorzej, jak powie, że będę, na przykład skończę szkołę muzyczną i będę śpiewał, będę artystą, tak? To w ogóle jest takie
nieprzyziemny po prostu zawód, tak?
Nieprzyziemny, bardzo taki też niestabilny finansowo, tak? Co powoduje tutaj duży dyskomfort rodzica, no bo jak sobie poradzisz, jak będziesz zarabiał? Akurat szef kuchni w dzisiejszych czasach i w przyszłości jest zawodem, który po pierwsze bardzo dobrze zarabia, zupełnie inaczej pracuje i restauracje i różne lokale gastronomiczne naprawdę zabiegają o dobrych szefów.
Ja specjalnie podałam ten przykład, dlatego że właśnie wiem, że to jest taki zawód też modny i perspektywiczny wśród młodych ludzi, ale być może dla tych rodziców, którzy te wykonują zawody prawnicze, lekarskie, no już mówię tym stereotypem tutaj, ten stereotyp będę podawać jako przykład, niewyobrażalny, że dziecko może no, robić coś takiego.
To błąd w myśleniu. Ja tutaj chcę zareklamować szkołę chociażby pani dyrektor Frankowskiej Zespołu Szkół Technicznych, że niektórzy myślą, że szkoły właśnie zawodowe, techniczne to zły wybór. A we współczesnym świecie jest troszeczkę inaczej. Okazuje się, że te szkolnictwo zawodowe, które przez wiele lat było w różnych miejscach w Polsce w jakiś sposób sekowane, teraz daje bardzo interesujące i ciekawe perspektywy zawodowe, ale też i finansowe, że ci, którzy decydują się na takie szkoły, nie mają problemów z tym, żeby później znaleźć pracę i to dobrze płatną pracę. I myślę, że właśnie o tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że te stereotypy, które obowiązują w myśleniu rodziców, to trzeba jakoś starać się przełamywać, bo szkoły zawodowe, mówię, to szkolnictwo jest na coraz wyższym poziomie, w coraz lepszych warunkach się odbywa, chociażby inwestycje, które są czynione w szkołach zawodowych na terenie miasta Białegostoku, te CKP-y, które powstają, to wszystko stwarza lepsze warunki do nauki, ale też, mówię, lepszą perspektywę za ileś lat, że uczeń po szkole zawodowej naprawdę jest w stanie znaleźć dobrze płatną pracę.
I kończąc ten wątek przed przerwą, oczywiście do niego wrócimy, to dodam, że każdy chyba się o tym przekonał, kto chciał zrobić na przykład meble z tygodnia na tydzień, a tu się okazuje, że trzeba czekać 3 miesiące minimum. 29 minut brakuje do 15, chwila muzyki, za chwilę wracamy. Dziś rozmawiamy o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Generała Władysława Andersa w Białymstoku Renata Frankowska, dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Leszek Kochanowski, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki i doradca zawodowy Iwona Zaborowska. To są goście dzisiejszej audycji. Panie dyrektorze, to jak to jest z tymi wyborami uczniów, jeśli chodzi o liceum ogólnokształcące? Czy można powiedzieć, że to są tacy mniej świadomi swojej przyszłości uczniowie, bo ci bardziej świadomi idą właśnie kształcić się w konkretnym zawodzie? Czy nie zgodzi się pan z takim twierdzeniem?
Zanim odpowiem na to pytanie, chcę wrócić do wątku, który poruszaliśmy przed przerwą. Otóż obawiam się, że istnieje ryzyko, że budzimy pewien niepokój wśród rodziców, ale taki jest czas, ten niepokój, ufam, będzie twórczy, kreatywny i pozwoli na dokonanie właściwych wyborów. Ale rzeczywiście obserwuję już właśnie ze swojego doświadczenia, że istotne są bardzo wybory, a widzę to po źle dokonanych wyborach i podczas ferii zimowych czy po pierwszym roku nauki mam wiele osób, które proszą o wyrażenie zgody na przyjęcie do szkoły po to, aby zmienić szkołę, w której dany uczeń przebywa obecnie. Jest to efekt nie tyle niezadowolenia ze szkoły, w której właśnie się uczy, tylko z faktu źle dokonanego wyboru. Więc powtórzę raz jeszcze, żeby nie chcę budzić niepokoju rodziców, ale ten namysł nad właściwym wyborem rzeczywiście w tym momencie jest istotny.
Panie doktorze, zanim wrócimy do tego mojego pytania, to tutaj jeszcze pytanie do pani Iwony Zaborowskiej, doradcy zawodowego. To, o czym mówi pan dyrektor, nie ma sensu tkwić przez 3 czy 4 lata w szkole, która nie pasuje, tylko chyba rzeczywiście to pierwsze półrocze czy pierwszy rok jest jeszcze tą szansą na zmianę tego wyboru.
Zdecydowanie tak. Jeżeli będziemy kończyć szkołę, która wiemy, że już nam nie pasuje, czy to będzie poziom szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej, czy nawet studiów, to jest to czas zmarnowany, bo i tak później nie będziemy pracować w tym zawodzie, i tak podejmiemy dalszą edukację, żeby coś zmienić. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby jeżeli pojawi się jakiś cień wątpliwości, oczywiście w sposób przemyślany, tak, taki bardzo racjonalny, żeby tych decyzji też nie podejmować na bardzo dużych emocjach, bo czasami coś się zadzieje i bardzo emocjonalnie do tego podchodzimy, ale żeby po konsultacji z wychowawcą, z pedagogiem, z psychologiem, z doradcą zawodowym przemyśleć i dokonywać zmiany, czy w pierwszych miesiącach, czy po pierwszym semestrze, czy po pierwszym roku. Wtedy to jest moment, kiedy tego roku nie stracimy, ponieważ podstawa programowa kształcenia ogólnego jest taka sama we wszystkich szkołach i uczeń ma możliwość wtedy trochę bezboleśnie zmienić szkołę, czy zmienić profil tak, żeby kontynuować naukę, nie tracąc tego czasu.
Panie dyrektorze, i wracamy. Czy uczniowie właśnie, którzy idą do liceum, chcą mieć więcej czasu na dokonanie tej drogi zawodowej, pana zdaniem, czy niekoniecznie?
Bardzo możliwe, że tak jest. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że dzisiaj to myślenie o przyszłym zawodzie już nawet w liceum ogólnokształcącym jest w pewien sposób definiowane. bo nie bez przyczyny mamy klasy politechniczne, mamy klasy artystyczne, kosmetyczne, czy jak w przypadku 14 liceum, które powiązało swoją działalność ze współpracą ze służbami mundurowymi. Mamy klasy właśnie odpowiednio służby granicznej, służby w Policji, Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie pojawia się młodzież autentycznie zainteresowana być może przyszłą pracą, służbą w formacjach mundurowych. Więc dzisiaj i szkoły zawodowe, ale i licea jednak próbują ukierunkowywać swoich uczniów właśnie w tą perspektywę przyszłego wyboru. Bardzo możliwe, że uczniowie, którzy nie są do końca zdecydowani, wybierają liceum ogólnokształcące. I w tym momencie wrócę jeszcze do tego, o czym też już rozmawialiśmy, o tych wyborach dokonywanych już w tej chwili w sposób praktyczny we wniosku, wpisywanych, wprowadzanych we wniosku do szkoły, aby nie ograniczać owych wyborów do jednej szkoły i do jednej klasy, bo to się bardzo często powtarza. Więc tutaj taka bardzo praktyczna rada kierowana właśnie do rodziców kandydatów i do samych kandydatów, aby ta liczba wyborów poszczególnych oddziałów była większa. Skoro właśnie pan prezydent zdecydował, że w tym roku jest aż 6 szkół, to nie widzę powodu, aby we wniosku była wskazana tylko jedna klasa, jedna szkoła i jedna klasa, bo po pierwszym etapie rekrutacji może się okazać, że uczeń nie tylko być może nie jest przyjęty do tej wymarzonej szkoły i oddziału, ale w ogóle nigdzie nie jest przyjęty i rzecz się zaczyna już nieco bardziej komplikować, bo przyjęcie do szkoły będzie ostatecznie wiadome dopiero w końcówce sierpnia.
Panie prezydencie, za chwilę przejdziemy do tego kształcenia zawodowego, ale też na przestrzeni lat zmienia się zainteresowanie, jeśli porównamy licea i szkoły kształcące w konkretnym zawodzie. Ten procent uczniów, tak to się już
rzeczywiście była taka sytuacja
wyrównuje.
Kilkanaście lat temu, kiedy te proporcje były 60-40% mniej więcej na korzyść liceów. W tej chwili to jest mniej więcej 52-48. My cały czas, wbrew pozorom, staram się na terenie miasta Białegostoku doprowadzić, żeby to było mniej więcej było 50-50. I myślę, że tutaj też duża zasługa samych szkół zawodowych i takiej edukacji szeroko pojętej, szeroko rozumianej, że naprawdę to nie jest nic złego, jeśli dziecko wybiera szkołę zawodową. To nie jest nic gorszego w tej chwili. Tak jak mówiłem przed chwilą, nawet może się okazać, że od strony finansowej jest to coś lepszego. Nam zależy na tym, żeby, mówię, zbliżać się do takich standardów, które obowiązują w krajach Europy Zachodniej, gdzie to szkolnictwo zawodowe wcale nie jest tym szkolnictwem gorszym. Nie ma nic złego w tym, że uczniowie wybierają tego typu szkoły. Chcielibyśmy, mówię, żeby ta baza, i to robimy, żeby ta baza była jak najlepsza i żeby warunki i nauki, i warunki pracy były jak najlepsze.
Potwierdzają to też badania, że praca w niektórych zawodach, konkretnych zawodach będzie w województwie podlaskim.
Tak, dokonaliśmy takiej analizy stanowisk i można powiedzieć, że w bardzo wielu obszarach, w których jest prowadzone kształcenie w mieście Białystok, jest ciągle duże i rosnące zapotrzebowanie na konkretne kierunki. Ja myślę, że tutaj też warto podkreślić, że szkoły zawodowe zmieniają się nie tylko w taki sprzętowy sposób, ale też zmieniają często kierunki, specjalności właśnie po to, żeby nadążać za pracodawcami, tak? Coraz więcej pracodawców współpracuje ze szkołami i to oni mówią, posłuchajcie, trzeba uczniów nauczyć tego i tego. Fajnie by było, żeby mieli możliwość zrobienia takich praktyk, takiego kursu, takiego szkolenia. Może wspólnie otwórzmy klasę patronacką, klasę o takiej i takiej specjalności. I nasze szkoły, szkoły białostockie bardzo chętnie z tego korzystają. To też pokazuje, że to jest w dialogu z rynkiem pracy. I te osoby często mają pracę jeszcze podczas nauki, tak? Idą na staż, na praktykę, dostają już propozycję jakiejś współpracy z firmą, a dopiero później dostają umowę o pracę bezpośrednio po szkole. Najlepsi uczniowie mogą sobie wybierać, bo dostają kilka propozycji. A jeszcze a propos rekrutacji do szkół zawodowych, myślę, że obserwujemy, to też zauważyliśmy w projekcie, że szkoły zawodowe są często szkołą pierwszego wyboru. I myślę, że to też należy podkreślić, że kiedyś pierwszego wyboru był bardziej ogólniak, a później było, no jak się nie dostanę, to może do jakiegoś technikum. W tej chwili pokazuje to na świadomy wybór, że szkoły prowadzące kształcenie zawodowe są w tym pierwszym wyborze.
Rzeczywiście jest tak, że szkoły zawodowe błyskawicznie reagują na to, co się dzieje na rynku pracę i błyskawicznie składają takie propozycje. My jako miasto nic nie, znaczy może jeszcze, jako miasto zawsze staramy się je wspierać, staramy się pomagać. Jeśli jest coś ciekawego, jakaś propozycja tworzenia nowego kierunku, to my w tę stronę idziemy, pomagamy szkołom, bo mówię, nam zależy na tym, żeby te szkolnictwo zawodowe wspierać. I jak widzimy, że załóżmy do nas szkoła ma jakąś ciekawą propozycję we współpracy z firmami, to zawsze tutaj jest z naszej strony zielone światło.
To jeszcze tylko kilka zawodów, które są te perspektywiczne.
Czy tych zawodów jest naprawdę dużo? Ja zaraz wymienię kilka, ale nie chciałabym tak naznaczać, dlatego też zachęcam, na stronie dobryzawód.pl jest przedstawiona szczegółowa analiza. Można sobie wejść i w każdym obszarze zobaczyć, jakie jest zapotrzebowanie, jakie możliwości awansu, jakie zarobki w poszczególnych stanowiskach. To, co nam wyszło z badań, na przykład w obszarze administracyjno-usługowym, rosnące zapotrzebowanie na technika logistyka, tutaj w naszym subregionie białostockim, na technika ekonomistę i na logistyka menedżera. W obszarze elektroniczno-elektrycznym jest to przede wszystkim technik informatyk i technik programista i w tym roku już w kilku szkołach taki nowy kierunek się pojawił w odpowiedzi na zapotrzebowanie pracodawców, ale również technik elektryk. No i duży obszar mechaniczny z bardzo dużym zapotrzebowaniem, praktycznie każdy kierunek z obszaru mechanicznego, czy to jest technik mechanik, czy elektromechanik, czy mechatronik, czy kierowca samochodów ciężarowych, patrzę tu na panią dyrektor, tak, bo kierowca mechanik, ale związany z samochodami ciężarowymi albo z motocyklami, bardzo duże zapotrzebowanie ze strony firm, także praca czeka.
I przechodzimy właśnie do tego kształcenia zawodowego, bo też to kształcenie, tak jak tutaj państwo wspominaliście, zmienia się z roku na rok i trzeba podkreślić, nie jest to tylko nauka teoretyczna, ale właśnie tej praktyki w tym kształceniu zawodowym jest bardzo dużo.
Ja chciałabym jeszcze tylko dopełnić wypowiedź tutaj pani doradcy w odniesieniu do zawodu kierowca mechanik. On wiąże się z tirami w ten sposób, że w ramach nauki w szkole branżowej uczeń ma prawo uzyskać za darmo nie tylko prawo jazdy kategorii B, ale również od września 2019 roku w ramach kształcenia się w tym zawodzie kierowca mechanik będzie można zrobić prawo jazdy kategorii C. Wiemy, że to są koszty przypadające na jedną osobę w granicach 7-8 tysięcy, więc warto o tym mówić. Rzeczywiście jest wiele atutów przekonywujących do tego, żeby mimo wszystko podjąć decyzję i uczyć się w szkole zawodowej. Te stereotypy, myślę, że już częściowo zostały przełamane. Cały czas propagujemy wiedzę o tym, że wybór szkoły zawodowej nie wiąże się z zamknięciem ścieżki i możliwości dalszej kariery zawodowej. Tutaj kształcenie w szkole branżowej pierwszego stopnia jest to okres 3 lat, gdzie po tych 3 latach można naukę kontynuować w szkole branżowej drugiego stopnia, uzyskać wykształcenie średnie, techniczne i zdać maturę i kontynuować swoją naukę na studiach wyższych. Wszyscy znani, przynajmniej z mojej sieci przedsiębiorców, prezesi, czy też nasi rodzice, tak właśnie rozpoczynali tą swoją ścieżkę kształcenia, zaczynając od poziomu, od szczebla szkoły zawodowej, a kończąc na uczelni wyższej. To kształcenie właśnie w mieście Białymstoku, jeżeli chodzi o szkoły zawodowe, jest doskonałe, ponieważ rzeczywiście ta oferta szkół zawodowych jest dostosowana do potrzeb przedsiębiorców i pracodawców. Przykładem może być moja szkoła, która elastycznie właśnie na te potrzeby odpowiada. Tych zawodów jest cała paleta, począwszy od branży drzewnej, skończywszy na branży kolejowej, czy też programiście, o którym tutaj żeśmy wspominali. Ta oferta wiąże się z tym, że za każdym jakby kształconym w szkole zawodem stoi pracodawca. Jeżeli mamy tego pracodawcę, niesie to ze sobą jakby gwarancję i to, że to kształcenie będzie nowatorskie i innowacyjne z wykorzystaniem przede wszystkim parku maszynowego, którym dysponują firmy. Wspominaliśmy tu już dzisiaj w trakcie rozmowy, że ta technologia, oprogramowanie zmienia się bardzo szybko, że dokonując nawet wyboru zawodu, w którym będziemy się kształcić, tak naprawdę nie wiemy, z czym ten zawód za 5-10 lat będzie tak naprawdę do końca związany, aczkolwiek ta ścisła współpraca z przedsiębiorcami daje taką gwarancję, że po skończeniu szkoły ten pracownik będzie, czy ten uczeń jako przyszły pracownik będzie właściwie przygotowanym jakby pracownikiem do podjęcia pracy w danym zakładzie. Chciałabym wspomnieć tutaj o branży kolejowej, tak, która nie od wielu, wielu lat w Białymstoku nie była kształcona, tu dzięki jakby decyzji władzom miasta Białegostoku i wsparcia ze strony spółek kolejowych uruchomiliśmy od września ubiegłego roku to kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego.
I cieszy się zainteresowaniem?
Cieszy się dużym jakby zainteresowaniem. Na dzień dzisiejszy wiem, że już jest 5 dziewcząt, które też złożyły ofertę kształcenia w tym zawodzie, bo obecna klasa funkcjonuje typowo jako klasa męska. Klaster z kolei nasz informatyczny tutaj, tak zwana nasza Dolina Krzemowa, tworzył podstawę programową do nowego zawodu, który wchodzi od września 2019 roku. Jest to technik programista. To kształcenie zawodowe w przypadku mojej szkoły odbywa się również z zaangażowaniem, z zatrudnieniem osób na umowy cywilnoprawne, czyli tak zwanych rzemieślników, specjalistów, którzy na co dzień pracują w firmach, natomiast wykładają te specjalistyczne, specyficzne przedmioty zawodowe. Więc jesteśmy blisko zakładów pracy, blisko tych realiów, tego środowiska i tych oczekiwań przedsiębiorców. I tak jak na początku dyskusji powiedziałam, szkoły zawodowe tak naprawdę ten charakter może oddać to hasło edukacja na czasie. Innowacja, innowatorstwo.
Rekrutacja trwa. Co warte podkreślenia, uczniowie klas ósmych i gimnazjaliści idą innym torem, bo na przykład w przypadku liceów ci pierwsi starają się do 4-letniej szkoły, drudzy do 3-letniej, czyli ta rekrutacja prowadzona jest oddzielnie.
Tak, jest prowadzona oddzielnie. Jest inna jakby podstawa programowa w przypadku absolwentów szkół podstawowych i w przypadku gimnazjów. Natomiast ja jeszcze tylko wrócę do tego wątku, że w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy rynek, jeśli chodzi o rynek pracy, to jest to rynek tak naprawdę pracownika i to pracodawcom zależy na tym, żeby tych przyszłych pracowników pozyskać. I myślę, że akurat w przypadku Białegostoku ta współpraca jest bardzo dobra z firmami lokalnymi, że te firmy ściśle współpracują ze szkołami, bo wiedzą, że muszą mieć potencjalnych swoich przyszłych pracowników i dzięki takiej współpracy oni sobie ich niejako wychowują, bo przecież firmy są otwarte na to, żeby wpuszczać uczniów, żeby ci uczniowie zapoznawali się z warunkami pracy, z technologią pracy, ze sprzętem, który w tych firmach funkcjonuje, by ci młodzi ludzie, którzy teraz się uczą, mogli później trafić już odpowiednio przygotowani, przeszkoleni do ich zakładów, do ich firm. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, że mówię, że tutaj dyrektorzy białostockich szkół średnich potrafili i potrafią taką nić współpracy nawiązać z tymi firmami.
Ja chciałabym wspomnieć jeszcze o tym, że będąc uczniem już nawet klasy pierwszej technikum czy klasy pierwszej szkoły branżowej, można już rozpocząć liczyć swój staż pracy. Otóż, kochani państwo, od 1 września tego roku szkolnego wchodzą tak zwane staże uczniowskie, czyli będziemy mogli realizować zajęcia praktyczne i praktyki nie tylko poprzez realizację tych zajęć praktycznych, praktyk zagwarantowanych w ramach podstawy programowej. Uczniowie, bądź też jego rodzice będą mogli z przedsiębiorcą w porozumieniu z dyrektorem szkoły zawierać umowy o tak zwany staż uczniowski. Oczywiście liczba godzin tygodniowo spędzona w szkole plus na stażu nie może przekraczać 40 godzin. Będzie to staż płatny. Ciekawostką jest to, że pracodawca będzie mógł koszty finansowania stażu tego ucznia odliczyć od kosztów uzyskania przychodu. I w przypadku zespołu szkół technicznych rozmawiamy już z przedsiębiorcami o tym, żeby młodzież rzeczywiście mogła taki staż odbywać i już rozpocząć swoje takie małe życie zawodowe, licząc już właśnie na i zarobkowanie, wczesne zarobkowanie, tą inicjację taką zawodową i liczenie tych swoich lat pracy do przyszłej emerytury.
Ale pochwalmy także szkoły ogólnokształcące, szkoły średnie, tak jak chociażby tutaj wspominał pan dyrektor 14 ogólniak, to jest też szkoła, która jest przygotowana dzięki współpracy właśnie w ramach tych klas mundurowych, na współpracę z konkretnymi służbami. I szkoły ogólnokształcące szkoły średnie także mają ofertę, która jest, mówię, skierowana pod ucznia, który wie, że załóżmy, nie wiem, chce iść na studia prawnicze, chce iść na medycynę i klasy są do tego przygotowane, dostosowane. Nauczyciele też odpowiednio kształcą tak, żeby ten później wybór studiów był możliwy i żeby być przygotowany na to, żeby na tych studiach wyższych odpowiednio się odnaleźć. I mówię, rynek szkół, bo jest to rynek w moim przekonaniu, no, w przypadku moim zdaniem Białegostoku jest bardzo dobry, bo mówię, i szkoły średnie, szkoły ogólnokształcące i szkoły zawodowe wiedzą, kogo przygotowują i robią wszystko, żeby ten uczeń z tej szkoły wychodził zadowolony, jeśli myśli o swojej przyszłości. Tylko trzeba dokonać odpowiedniego wyboru podczas tego procesu rekrutacyjnego.
I oczywiście tych dobrych wyborów uczniom i rodzicom życzymy. Ja tylko dodam, że cieszę się, że tak jak na przykład w przypadku 14 liceum, mimo że z tym naborem nie powinno być w tym roku problemu, bo idą te dwa roczniki, to jednak szkoły nie osiadają na laurach, że tworzy się nowa klasa ratownictwa medycznego, tak? Panie dyrektorze,
tak,
że jednak szukacie też tych nowych sposobów, a nie na zasadzie, a i tak do nas przyjdą, bo w tym roku jest tych dzieci dwa razy więcej. Więc dobrych wyborów uczniom i rodzicom życzymy. Przypominam, że rekrutacja potrwa do 18 czerwca, 5 lipca ta lista zakwalifikowanych ma być znana, a tydzień później rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. No, mamy nadzieję, że wszyscy swoje miejsce i w szkole, i w życiu odnajdą. A Państwu dziękuję za udział w dyskusji. Dyrektor zespołu Szkół Technicznych imienia generała Władysława Andersa w Białymstoku Renata Frankowska.
Dziękuję Państwu.
Dyrektor 14 Liceum Ogólnokształcącego imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku Leszek Kochanowski.
Bardzo dziękuję.
Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
Do usłyszenia.
I doradca zawodowy Iwona Zaborowska.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia. Edyta Wołosik.